opowieści dzikiej treści.
Edukator, filmowiec i fotograf Piotr Dziełakowski, który co tydzień opowiada przepiękne historie wprost z terenu. Już z nami. Dobry wieczór, Piotrze.
Dobry wieczór.
Jak w terenie, bo dużo się dzieje, prawda? I pachnie.
Ruszyło wszystko, ale ruszyło i nie ruszyło. No ten rok jest może nie wyjątkowy, ale co jakiś czas zdarza się taki rok właśnie, taki jakiś... Nie wiadomo jaki. Najlepsze to jest to, że w tej chwili bardzo ładnie do bagna tą rurą, którą zrobiły nad leśnictwo Poszukowice, leje się pięknie woda. Jak widzę, jak to piękna woda, zamiast spływać do Odry i tworzyć tam jakieś takie, dokładać cegiełkę do tych stanów powodziowych, to ona pięknie płynie na te bagna i tak patrzę na tą rurę, jak ta woda tam sunie. Szkoda, że to nie było w marcu takie opady, bo mielibyśmy tam w tej chwili piękne gniazda żurawia, ale no niestety. Ale nie ma co narzekać, woda płynie pięknie do bagna i taki to rok.
Myślisz, że bagno znów się zapełni?
No nie wiem, ciężko powiedzieć, czy się zapełni, ponieważ no, fakt, że znowu zapowiadałem jakieś takie obfite deszcze, ja taką mam cichą nadzieję, że jednak tej wody trochę napada, nie? Tak więc... No i będzie to takim też trochę wytchnieniem dla tych wszystkich ptaków, które teraz przeleciały, czyli w maju, i będą miały gdzie zakładać gniazda, no więc to jest tak bardzo pozytywne.
Dzisiaj bardzo filmowo rozmawialiśmy o zwierzętach, które odgrywają w filmach różne role, no takie, które właściwie wymyślają dla nich ludzie. Ja też nie powiedziałam o tym, że rzadko w sumie oglądam filmy przyrodnicze, no chyba, że to są filmy Piotra, dlatego że po prostu chyba już nie mam dzisiaj też takiego zaufania, czy te zwierzęta, które pojawiły się na planie filmu przyrodniczego, czy ich dobrostan został zachowany. Piotrze, bo ty bardzo często mówiłeś słuchaczom właśnie o tym, że są pewne zasady, których nie wolno łamać, bo jeżeli się je łamie, to wtedy staje się przyrodniczym paparazzi.
I właśnie, i to jest, no, film, powiem tak, że poprzeczka rośnie, poprzeczka jest cały czas idzie do góry i to bardzo, jeżeli chodzi o świat filmów przyrodniczych. BBC w tej chwili robi już takie filmy, gdzie zakłada specjalne klatki nie dla zwierząt, tylko dla fotografów i zamyka się takiego fotografa w takiej klatce z kamerą, tak żeby go coś tam nie zjadło. I tak, żeby na nowo szukać coraz to nowych, ciekawych ujęć, bardziej dzikich, innych, ponieważ no niestety to publiczność, przykro jest to, bo widzę, że to publiczność jednak o tym decyduje, co się ogląda. A powiem szczerze, że są filmy, akurat BBC jest bardzo tyczne. Ja tam kiedyś czytałem wypowiedź jednego z operatorów, gdzie oni zwracają uwagę, a w scenach, kiedy naprawdę musieliby zaangażować życie zwierzęcia, to szukają takich zwierząt, które przebywają w sanatoriach zwierzęcych, gdzieś tam w jakiejś kolizji, uratowane z jakichś wypadków i innych jakichś losowych sytuacji. I ktoś by powiedział, że to jest takie oszustwo. No nie do końca. Patrząc na etykę filmową, fotograficzną, to nie do końca, bo jeżeli fotograf miałby zaingerować, żeby zrobić fajne ujęcie do filmu i bardzo mocno, żeby zrobić takie ujęcie, bardzo mocno musiał zaingerować w życie zwierzęcia, żeby pokazać. A jednak decyduje się na to, żeby to samo pokazać, no to jest, jak to się mówi, sfingować, czyli trochę ustawić, ale pokazać jakby samą treść, jak to zwierzę się zachowuje, to ja nie wiem, czy to nie jest etyczne. To jest chyba raczej etyczne, kiedy decydujemy się na to. Co innego, jak się hoduje pod filmy, bo były takie sytuacje, czytałem takie sytuacje, gdzie się hoduje pod zwierzęta pod filmy, tylko i wyłącznie pod filmy, z jajka i tak dalej, no to dla mnie to już jest niewybaczalne i tego to nie rozumiem.
Ale mówiłeś dużo o tym, że operatorzy i reżyserzy wymyślają coraz to dziwniejsze ujęcia. Przecież kiedy idziemy do lasu, to patrzymy na tą przepiękną przyrodę z perspektywy naszej, prawda? Naszego wzroku, tak, naszej postury i wcale nie kładziemy się w dziwnych miejscach, żeby popatrzeć na nią zupełnie na przykład pod innym kątem, bo ona tak samo dobrze na nas działa, prawda?
Oczywiście, oczywiście. Tylko niestety tu decyduje ta oglądalność i z tym filmem przyrodniczym to jest też jak z muzyką poważną, że są ludzie, którzy pochłaniają tą muzykę, są zafascynowani, a inni po prostu te słabsze rejony muzyczne korzystają. I to są właśnie takie filmy, gdzie właśnie wykorzystuje się różne ujęcia, żeby tylko podnieść emocje. I czytałem też ostatnio taką informację, że jednak większość oglądających, a o oglądalność tu chodzi, bo za oglądalność idą pieniądze na te filmy, po prostu wybiera filmy, gdzie jest dużo scen przemocy zwierząt. I to też jest bardzo poważny temat filmów przyrodniczych, czyli pokazywanie, że jedno zwierzę drugie zjada i tak dalej, i tak dalej. Bez tego jakby ten film dla tych ludzi nie ma żadnej wartości. I to jest, wydaje mi się, takie też kluczowe i wydaje mi się, że tu do któregoś z programów między nami zwierzętami warte podyskutowania właśnie, czy my po prostu za bardzo nie lubimy oglądać, jak te biedne zwierzęta konkurują o przetrwanie, o to, żeby zdobyć pokarm i jesteśmy zafascynowani tym, jak lew goni antylopę i tak dalej, i tak dalej. I to jest właśnie, to jest ta ciemna strona właśnie filmu przyrodniczego, że kiedy się robi coś po prostu typowo komercyjnie pod publikę, bo w końcu ta oglądalność decyduje o tych pieniądzach na ten film. No i to jest taka ciemna strona mocy.
No tak, z drugiej strony przecież też filmiki bijące rekordy popularności, przedstawiające ludzi rywalizujących w jakichś marketach, na przykład ostatnią sztukę pożywienia w dobrej cenie, jest chyba dosyć podobne, ma podobne podłoże. No i tak, zagadałam cię, 54 minuty po 21. I co teraz z historią będzie? Ja już nawet nie chcę myśleć, co sądzą słuchacze na ten temat.
Którzy... Ale nie, no to był bardzo ciekawy, ważny temat i może mam nadzieję, że słuchacze wybaczą, bo temat, historia dzisiaj była trochę inna, ale to nie znaczy, że historia z nowego pomysłu filmowania i właśnie jakby odniesieniu do tego, co teraz mówiliśmy, że szukam nowych form filmowania, takich etycznych, gdzie kamerkę zostawiam, po prostu włączam kamerkę i ona nagrywa nie na zasadzie fotopułapki, czyli coś przechodzi się, załącza, tylko ciągiem przez 18 czy 20 godzin non-stop kamerka nagrywa dane miejsce. Albo coś wejdzie, albo nie, ale to jest kwestia też, ale to jest, opowiem fajną historię, nie że kombinacji z mojej strony, żeby uchwycić ciekawe ujęcie. No w sumie, no jak żura wpływa, więc o. To jest historia na przyszły tydzień, że sądzę, że dzisiaj temat był ważny i ważny przy dyskutowania.
Czy nie zdarzyło ci się tak, że jakiś zwierzak porwał kamerkę?
Żuraw. Żuraw. I najlepsze to jest to, że zrobił to na moich oczach i zastanawiałem się, czy on tą kamerkę GoPro wrzuci do tego bagna z tej tużycy, czy nie. Najlepsze to, że widziałem to wszystko przez lornetkę, bo siedziałem 100 metrów dalej schowany w krzakach i przyszedł żuraw na takie tużycowisko i tak patrzy na tą kamerkę GoPro i patrzy, ja myślę, a wydawało mi się, że jest świetnie zamaskowana i później, ale to też opowieść na tym razem i prawdopodobnie widział ten błysk tego oka i być może wyobraził sobie, że to jest oko jakiegoś zwierzęcia i chwycił tą GoPro, podniósł do góry, całe szczęście GoPro była podłączona do parobanka, żeby było zasilanie i to jakby zatrzymało tylko żurawia i patrzę, puszcza tą kamerkę. Jak mówię, jak padnie w te bagno, ja już tego nie znajdę, ale całe szczęście spadło z powrotem w tużycę, więc takie historie.
Więc takie inne historie już za tydzień ponownie Piotrek na antenie Radia Zachód, a tymczasem...
Dobranoc.